Szczęść Boże, dobry wieczór, przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. To jest jak zwykle nasz dobry czwartkowy wieczór, świętość w codzienności. Spotkanie z osobami, które świętość, swoją relację z Panem Bogiem przeżywają nie tylko od święta, ale i na co dzień. Codzienność parafialna. Nie tak dawno skończył się synod biskupów, synod o synodalności. Wielu się zastanawia, o co w tym wszystkim chodzi, a chodzi o to, żebyśmy my, księża, z wiernymi, którzy nie są księżmi, a też są kościołem, rozmawiali, słuchali się wzajemnie, współpracowali. To dzisiaj temat naszej audycji, ale żeby nie stresować naszych uczestników, po prostu życie w parafii. Proboszcz, duszpasterz, organizator i ci, bez których parafia by nie istniała, bez których proboszcz by miał o wiele bardziej pod górkę. Razem ze mną w studiu dzisiaj przedstawiciele parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Gnojecku, z księdzem proboszczem, księdzem Krzysztofem Brucińskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Pani Monika Nazar z Ignacym, troszkę dziś zaspanym, ale ma do tego prawo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I pani Marta Kapczyńska z Zuzią. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Zuziu, to jest twój pierwszy raz w radiu, ale nie będziemy cię stresować wieloma pytaniami. Posłuchasz i gdy będziesz chciała, podniesiesz rękę, oczywiście też damy tobie głos. Na tym polega synodalność w kościele. Ale księże Krzysztofie, to jest nowa rola, nowa droga życiowa. Ostatni raz rozmawiałem z tobą jako duszpasterzem młodzieży, diecezjalnego duszpasterstwa Studnia, dyrektorem domu rekolekcyjnego. Wszystko się zmieniło o 180 stopni?
Tak, bardzo dużo się zmieniło. Od 1 lipca jestem proboszczem wspomnianej parafii w Glinojecku. No to jest zupełnie inna praca moja jako księdza. Po tych prawie 5 miesiącach oceniam tę pracę jako dającą mi więcej szczęścia i satysfakcji. Aczkolwiek ta, którą wykonywałem przed przyjściem do Glinojecka, też była i ważna i dużo mi dała. Ale generalnie jest to praca, w której jest więcej duszpasterstwa, czyli tego kontaktu z ludźmi, a o to przecież chodzi w życiu księdza.
Więcej duszpasterstwa, ja słyszałem, że tutaj front robót remontowo-budowlanych rozwinięty szeroko. Rozmawiałem z jednym młodym proboszczem, który mówi, duszpasterstwo dobrze, oczywiście, nie zaniedbuję, ale ja bym nie miał na to wszystko czasu, bo tyle spraw administracyjno-gospodarczych. To jest dola każdego proboszcza. No, zapytam o Glinojeck. Rzeczywiście?
No, tak już jest chyba w tym moim życiu kapłańskim, że no, tam, gdzie ostatnio bywałem, to były różnego rodzaju też remonty i teraz natrafiłem na remont zabytkowej plebanii, w której mieszkam, więc oprócz duszpasterstwa zajmuję się też właśnie takim gromadzeniem też dokumentów, żebyśmy mogli wiosną rozpocząć renowację naszej zabytkowej plebanii, ale fajnie nam to idzie, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy mi w tym pomagają, właśnie osób z naszej gminy i tak no, z pomocą ludzi jest naprawdę sympatycznie.
Ja byłem ostatnio w Glinojecku po lipcowym oberwaniu chmury.
Czerwcowym
oberwaniu chmury i tam był problem też z kościołem, który był trochę zalany. To też trzeba było się tym zająć przed zimą, czy to na razie może poczekać?
To znaczy, ja nie wiem, czy to się skończyło, czy to dlatego tak się dzieje, bo nie padają deszcze i trochę tak nas to jakoś wprowadziło w uśpienie, ale na razie jest dobrze.
Okej, na razie jest dobrze. Ale siostry i bracia, sami słyszycie, że żywot proboszcza poczciwego to nie jest lekki żywot. Gospodarz nie tylko domu plebanii, ale i całego kościoła. Budynek jakby nie było użyteczności publicznej. Skoro są razem z nami parafianki, to muszą być gorliwe parafianki, przecież inne by z księdzem proboszczem nie przyjechały. Pani Moniko, jaka jest pani rola w parafii? Jak się pani czuje w parafii w Glinojecku, będąc o wiele dłużej tam parafianką niż ksiądz Krzysztof proboszczem?
Czuję się dobrze. Jestem obecnie teraz w grupie takiej, znaczy w naszym kole Miłosierdzia Bożego. Jestem zawsze blisko kościoła, odkąd pamiętam. Jestem na różnych spotkaniach.
To musi mieć pani strasznie dużo czasu, bo mieć dzieci, takiego Ignacia, który wymaga dużo uwagi i opieki. Jeszcze córeczka?
Mam jeszcze syna Kacpra i córkę Zuzię.
Proszę bardzo, mama trójki dzieci i jeszcze aktywna parafianka w grupie, w kole Miłosierdzia, tak?
W kole Miłosierdzia, tak.
Na czym polega koło Miłosierdzia?
Na dawaniu siebie, pomaganiu.
Aha. A to się dawno obudziło, takie pragnienie? No wiadomo, że jesteśmy, spotykamy się w niedzielę w kościele, cieszymy się, że mamy wspólny kościół i dbamy o niego, a tu jeszcze coś poza niedzielą. To kiedy taki pomysł przyszedł na świadczenie miłosierdzia?
Pomysł był już wcześniej, jeszcze jak był ksiądz Jarosław Tomaszewski u nas w parafii. Wtedy zaczęło się też taka grupa charytatywna obecnie. Wtedy była grupa charytatywna, odwiedzałyśmy chorych, pomagałyśmy dzieciom w lekcjach. A teraz jest koło miłosierdzia.
Czyli można powiedzieć o jakimś jubileuszu? Ile lat już trwa ten to koło miłosierdzia, jubileusz?
No, tak, grupa parafialna powstała tak półtora roku temu właśnie z inicjatywy księdza Rafała Pabicha, więc no myślę, że to tak półtora roku, może niecałe.
Aha.
A teraz zmieniliśmy nazwę i właściwie tylko nazwę, bo zajmujemy się nadal tym samym, a więc zadaniem naszej grupy jest niesienie pomocy potrzebującym i zwykle są to takie spontaniczne akcje, czyli odpowiadamy na potrzeby właśnie człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji. Kilka takich akcji mamy już ze sobą, dwie takie duże, które odbyły się w tamtym roku, to pierwsza przed świętami Bożego Narodzenia, zorganizowaliśmy wtedy prezenty dla dzieci, które mieszkają w domu samotnej matki w Kraszewie.
Aha.
I te dzieci wtedy napisały listy do świętego Mikołaja. Te listy rozprowadziliśmy wśród parafian i właśnie to parafianie ufundowali te prezenty, sami je kupili, zapakowali, a my po prostu jako grupa charytatywna, czyli tak mniej więcej w 10 osób, te prezenty zawieźliśmy do domu samotnej matki. Później mieliśmy jeszcze jedną akcję dla naszego parafianina Michasia, który walczy z rzadką chorobą serca i potrzebne były pieniądze wtedy na leczenie dziecka i pomogliśmy właśnie też rodzicom, organizując taki kiermasz ciast i wtedy też zebraliśmy chyba 12 tysięcy właśnie dla Michałka. A teraz... Teraz taka ostatnia udana akcja to też w odpowiedzi na powódź, która miała miejsce w naszym kraju. To już wtedy właśnie jako koło miłosierdzia zebraliśmy produkty, które tutaj jedna właśnie z naszych koleżanek z koła wyceniła na 15 tysięcy złotych, a więc parafianie właśnie zakupili za taką kwotę produkty, które później przekazaliśmy do Płocka.
Do Caritasu, tak.
Do Caritasu.
Była taka bardzo hojna inicjatywa, którą się udało też tutaj wspólnie zrobić. Ja byłem naprawdę tak zbudowany tym, że tyle osób odpowiedziało na tę inicjatywę. To było bardzo, bardzo piękne świadectwo też.
To tak od wejścia, od lipca ksiądz proboszcz zbudowany tą postawą wiernych, no to taki niedługi czas od rozpoczęcia proboszczowania i tyle pozytywnych zaskoczeń.
Ja w ogóle się dobrze czuję w Glinojecku. Może tak coraz lepiej. Początki były takie, były trudne, natomiast teraz jest coraz lepiej, bo rzeczywiście mówiono mi o Glinojecku, że to jest parafia, w której jest dużo osób, które chcą się angażować. Ja trochę jeździłem po różnych parafiach, nie pracując na parafii, więc gdzieś tam pewne rzeczy widziałem. Natomiast tutaj w Glinojecku od takich prostych, prozaicznych rzeczy, ale też ważnych. Pamiętam kiedyś w sierpniu poprosiłem, żeby panie pomogły w praniu alp i ornatów. I no w zasadzie w ciągu jednego dnia te kilkadziesiąt alp, ornatów zostało rozebranych przez panie i one to wyprały, wyprasowały. To było coś bardzo takiego pięknego, ale też potem te takie rzeczy, które duszpasterskie jakoś też się dzieją, no to one trafiają na taki podatny grunt. Ja nie spotkałem się jeszcze, jako coś proszę, żeby ktoś przeszedł obojętnie.
Ja to zawsze jestem ciekaw, skąd się biorą właśnie tacy ludzie, którzy nie tylko od święta, ale i na co dzień chcą brać udział w tym życiu parafialnym. Pani Marto, ten duch angażowania się, ja wiem, że małżonek to człowiek ważny w społeczności lokalnej, pozdrawiamy pana burmistrza. Czy żona chce dorównać w działalności małżonka, czy to jakoś tak już od dziecka się pani angażowało? Jak to było?
Nie, absolutnie nie prześcigamy się w tej kwestii. Rzeczywiście mąż jest takim chyba większym autorytetem w naszym domu, jeśli chodzi o różne działania, ale rzeczywiście, no myślę, że tak, że od dziecka, zresztą tutaj jak właśnie Monika mówiła, jeszcze kiedy byłyśmy licealistkami, chodziłyśmy to właśnie do starszych osób, miałyśmy pod opieką taką właśnie starszą panią, którą odwiedzałyśmy, pamiętam, to było zawsze niedzielę, więc po prostu skąd to się wzięło? Wydaje mi się, że też z wychowania ważną taką rolę w moim życiu odegrała babcia. Pamiętam, ona zawsze mówiła, że Kościół nigdy złego nie nauczy i jakoś tak pamiętam te jej słowa i myślę, że to jest prawda i w takim też duchu staram się wychowywać swoje dzieci. Mm-hmm.
Przykład babci przywołany tutaj, a to babcia tak za rękę prowadziła w dzieciństwie do kościoła? Zawsze pani pamięta te niedzielne msze święte z rodzicami czy z dziadkami?
To znaczy rodzice i babcia byli takim wzorem może bardziej, że chodzili na msze święte. Może nie tak, że przez jakiś czas prowadzili za rękę, ale później dawali mi taką wolność. To znaczy nigdy to nie było tak, że masz iść do kościoła, czy masz się angażować, tylko właśnie to była taka duża swoboda, że mogłam wybierać. I myślę, że to też jest ważne, że nigdy nie byłam do tego przymuszana.
A nie zazdrościła pani czasami, że w kościele księża no to mężczyźni, chłopcy przy ołtarzu, a kobiety gdzie? Szukała pani swojego miejsca?
Nie. Ja bardziej takie zawsze społeczne inicjatywy, może takie artystyczne, bo też trochę śpiewałam w takiej scholi, więc bardziej w tym kierunku. Jakoś wtedy w ogóle nie było. Właśnie moja najstarsza córka jest Marianką tutaj u nas w parafii.
Kiedyś nie... jeszcze o Mariankę, bo ja wiem, słuchacie się nie wiedzą, kto to Marianki, tak?
Tak, natomiast wtedy nie było i pamiętam, że właśnie mój mąż był, mój brat też był, ale ja jakoś nigdy nie myślałam o tym, nie.
Pani Moniko, a pani szukała swojego miejsca, może, nie wiem, w scholi sypała pani kwiatki przed pierwszą komunią świętą?
W scholi byłam, śpiewałam w chórze.
Aha.
Ale nie sypałam kwiatkami.
A ja sypałam.
Martusia, tak, Marta ja sypała.
Ja rozumiem, że znają się pani już od dawna.
Tak. Chodziłyśmy razem do jednej klasy w szkole podstawowej.
Pierwszej klasy podstawowej.
Przyjaźnimy się.
Więc takich wspólnych działań to już pewnie wiele razem podejmowałyście.
Tak.
Tak, mamy. Tak, jesteśmy podobne w wielu kwestiach, takich przede wszystkim światopoglądowych i rzeczywiście tak, to są takie inicjatywy nie tylko w kościele, ale też się przyjaźnimy na co dzień. Nasze dzieci się bardzo lubią, nasi mężowie też się przyjaźnią, więc to jest taka przyjaźń wieloletnia.
To też pokazuje, że jeśli ktoś ma dobre chęci, ale jest sam, to pewnie niewiele z tego wyjdzie. Ale jeżeli jest bratnia dusza, która myśli podobnie i patrzy w podobnym kierunku, to i parafia to odczuwa w pozytywnym stopniu. Zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną. Za chwilkę spotykamy się na dalszy ciąg naszej rozmowy o codziennych, ale jakże świętych sprawach w parafii świętego Stanisława Biskupa w Glinojecku. Dzisiejszą pierwszą piosenkę w audycji wybrała Zuzia. To zespół Mały TGD, Góry do Góry. Zuziu, czy ty byłaś na koncercie Małego TGD w Rostkowie, bo byli niedawno u nas?
Moja siostra była.
A siostra była starsza? No tak, taki koncert dla troszkę starszych dzieci, ale to była niesamowita okazja, żeby poznać te dzieciaki, które tak śpiewają, znaje cała Polska, może i cały świat, a odwiedziły nas niedawno w Rostkowie. Krzysztofie, diecezjalny duszpasterz młodzieży to już przeszłość, czy dalej starasz się zachować tego ducha duszpasterstwa także młodych ludzi?
Staram się, ale na razie to mi tak średnio wychodzi.
No tutaj Ignacy i Zuzia zaniżają trochę średnią wieku, więc w sumie jesteśmy młodzieżą.
Właśnie, no jeśli chodzi o msze święte z udziałem dzieci, to one fajnie jakoś u nas funkcjonują.
Aha.
Natomiast jeśli chodzi o młodzież, to szukamy młodzieży w naszej parafii. Nie jest to takie łatwe. Akurat w tym roku nie ma osób, które by przygotowywały się do sakramentu bierzmowania, bo to jest taka grupa, z której można coś dobrego zawsze zorganizować, jeśli chodzi o kandydatów do bierzmowania.
Mhm.
No, bardzo liczę też na to, że trochę zobaczę też ludzi młodych, odwiedzając domy po kolędzie, która przed nami. Mamy w Glinojecku szkołę podstawową, więc tam uczą panie katechetki. No, ja też nie mam zajęć w szkole, natomiast no jest to jakieś takie też wyzwanie dla mnie, żeby trochę bardziej jeszcze intensywnie poszukać młodych. No chciałbym, żeby w naszej parafii powstała oaza i będziemy próbować, zaczynając od dzieciaków. Natomiast jeśli chodzi o młodzież, tak już bardzo konkretnie, to jest w naszej parafii taka grupa młodych ludzi, które są we wspólnocie Wojska Gedeona od roku. I to jest kilka osób, które były na rekolekcjach wakacyjnych. One się zgłosiły do mnie, przyszły, że chcą się spotykać. No i ja jestem otwarty na te spotkania, więc...
Z doświadczenia wiemy, że to jest bardzo dynamiczna i prężna grupa rozwijająca się. Jest szansa na progres.
Tak, no ja powiem tak, no ja chciałbym się spotkać z tymi osobami, posłuchać, zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Ja nie prowadziłem spotkań Wojska Gedeona, jestem bardziej, jeśli chodzi o młodzież, to mam taki nachył oazowy, ale skoro młodzież jest i ona przychodzi do księdza, no to by było na pewno grzechem zaniedbania, gdyby ksiądz powiedział, że nie chce się z nimi spotykać. Absolutnie takie coś nie wchodzi w grę.
Może ciechanowska wspólnota, bo tutaj zagłębie swego czasu do tej pory Wojska Gedeona w parafii Matki Bożej Fatimskiej. Może oni pomogą, może podjadą, może zademonstrują, może zachęcą, bo to nie ma chyba tak, jak młodzież zachęca młodzież z doświadczenia naszego duszpasterskiego.
Dokładnie. Młodzi dla młodych to jest chyba najbardziej takie sensowne dzisiaj, więc zobaczymy, tak? To no, oni tutaj też jeździli troszkę na początku do Ciechanowa, ale stwierdzili, że chcieliby na swoim podwórku się
wybrać. Nie ma to jak u siebie.
Więc ja jestem otwarty na młodych i no, będziemy też szukać, nie? To jest jakby bez wątpienia. No dzisiaj młody człowiek jest ważny w ogóle w tej przestrzeni kościoła, więc jak najbardziej chciałbym do młodych też wychodzić.
Młodzi w studiu i to jest ta przyszłość naszego narodu, o młodzieży mowa, ale dzieci już chyba powoli tego ducha zaangażowania od swoich mam, także od tatusiów zaszczepiają. Czy Zuzia angażuje się jakoś w naszym kościele? Czy to Zuzia jest tą Marianką, czy to jej siostrzyczka starsza?
Siostrzyczka
starsza jest Marianką. Tak, dla małych dzieci, troszkę starszych od Zuzi, jest miejsce, funkcja, powiedzmy, jest robota w kościele parafii świętego Stanisława Biskupa. Na czym polega bycie Marianką, pani Marto?
No i ja to rozumiem tak, nie wiem, czy ksiądz proboszcz potwierdzi, że jest to taki żeński odpowiednik ministranta, czyli właściwie Marianki wykonują, czyli służą przy ołtarzu, podobnie jak ministranci.
Mają inne stroje, tak, mają inne stroje. To nie są białe tam komrze czy alby, tylko takie niebieskie.
Dlatego tak, Marianki, bo kolor maryjny.
Tak, symbolizują Maryję.
Jak to się nazywa? Ja nie umiem tego nazwać. To jakaś szata jest?
Powiemy alba to nadużycie, tak? Bo to jest liturgiczny
stroj. Peleryna może.
Wygląda podobnie do peleryny. Nie wiem też, jak to się...
Na Facebooku parafialnym można zobaczyć Marianki?
Jak najbardziej.
No to zachęcamy do Facebooka parafialnego parafii świętego Stanisława Biskupa w Glinojecku. Zuziu, a ty też chciałabyś być Marianką, jak twoja siostra?
Tak.
Myślę, że już niedługo będzie taka możliwość. Nie wiem, ile lat mają Marianki, od pierwszej komunii, czy jeszcze wcześniej?
Marianki u nas są od drugiej klasy szkoły podstawowej, więc tam nawet rok przed komunią. Mhm. No i w zasadzie przez praktycznie chyba całą tam podstawówkę, no siódma, ósma klasa może już nie, ale druga, trzecia, czwarta, piąta.
Jasne.
To takie osoby są. No i to jest prawie 20 osób.
Słyszałem głosy księży proboszczów zatroskanych, że jak się dziewczynki dopuści do służby przy ołtarzu, to wyprą całkiem chłopców. I ja widziałem kiedyś taką scenę, że do ołtarza wyszli z jednej strony ministranci, z drugiej strony ministrantki i one zajęły się wszystkim, robiły to oczywiście perfekcyjnie, pięknie na ołtarzu, ale chłopacy sobie stali i patrzyli.
Nie ma takiego lęku.
Tak mamy. U nas jest podobny.
Ale czyli Sransi również funkcjonują w parafii.
Funkcjonują, tak. Ale musimy tak, no, bardziej ich, o nich dbać.
Tak, Ignacy, możesz założyć słuchawki. Zrobimy ci potem fotkę w słuchawkach, dobra? Żeby byłeś w radiu, jak prawdziwy radiowiec. Nawiązując do Ignacego, duchowość świętego Ignacego, pielęgnujesz, bo pamiętam rekolekcje ignacjańskie w studni, a w parafii świętego Stanisława?
Jeszcze nie. Natomiast jest taki plan, żeby trochę właśnie zarażać parafian duchowością świętego Ignacego, duchowością ignacjańską. No i pewnie gdzieś tam od Wielkiego Postu. No nie da się wszystkiego naraz, tak, bo to by było nierozsądne. Mogłoby się gdzieś tam to źle skończyć. Natomiast tak, no to bez wątpienia, no to święty Ignacy to jest ktoś dla mnie bardzo, bardzo ważny. I chciałbym bardzo się dzielić tym, co jest wartościowe z moimi parafianami, a duchowość ignacjańska jest przeogromną wartością i takim bogactwem, która karmi Kościół ponad 500 lat.
To wszystko prawda. Tylko teraz tak, słuchają nas parafianie z Linojecka. Jak można powiedzieć, zachęcić ich do zainteresowania się tą duchowością i w przyszłości może wzięcia udziału w rekolekcjach opartych o duchowość Ignacego? Co takiego atrakcyjnego dla współczesnego człowieka jest w tej duchowości, w tej myśli Ignacego sprzed 500 lat?
Ja bym zaczął od takiego czegoś bardzo prostego, to znaczy gdzieś od kilku lat myślę tak i uważam, że parafie powinny być przede wszystkim wspólnotami modlitwy. I zacząłbym po prostu od takiej propozycji modlitwy Słowem Bożym, jakby stosując do tej modlitwy metodę, którą święty ojciec Ignacy podał w ćwiczeniach duchowych, więc pewnie zaczniemy od medytacji Słowa Bożego w oparciu o tę ignacjańską metodę, a potem tych tematów jest dużo w tej duchowości ignacjańskiej. Ona jest głęboka, piękna, chociażby rozeznawanie duchowe, tak dzisiaj bardzo potrzebne. Myślę, że każdemu refleksyjnemu chrześcijaninowi. Więc może się skończy właśnie tym, że za kilka lat będą osoby jeździć na rekolekcje ignacjańskie. Ja bym się z tego bardzo cieszył.
Medytacja Słowa Bożego może brzmieć troszkę trudno i tak abstrakcyjnie, ale generalnie chodzi o to, żeby w tym Słowie Bożym odnaleźć coś, co da nam pożytek duchowy, jak to mówił święty Ignacy. Tak, coś wyciągnąć z tego Słowa Bożego. Może wyobrazić sobie tą sytuację, może się postawić w roli tych postaci, które tam
są. No, to już tak kontemplacja bardziej, nie? Ale to tak, to chodzi o to, żeby Biblia stała się takim moim lustrem, nie? Żebym mógł się w tej Biblii też przejrzeć i Bo generalnie my się modlimy różnymi sposobami modlitwy, a jednym ze sposobów modlitwy jest modlitwa Słowem Bożym. Nie?
A z tego, co pamiętam, przy wejściu do kościoła w Linojecku Księga Pisma Świętego wyłożona.
Tak, jest wyłożona i mam nadzieję, że
zerkasz czasami, czy ktoś zerka w tę księgę, czy ktoś przewróci stronę, coś tam znajdzie dla siebie?
Jakiś tam ruch się pojawia, może nie jest aż tak mocno, ale tak, myślę, że ktoś korzysta. Nie chciałbym tutaj jakby zbyt dużo mówić, ale wprowadzamy w naszej parafii sporo, tak mi się wydaje, sporo adoracji Najświętszego Sakramentu i to jest takie piękne.
Właśnie. Od Słowa Bożego do adoracji, od medytacji Słowa do adoracji uwielbienia Jezusa Eucharystycznego. Są jakieś konkretne godziny, czas adoracji w Kościele?
Mamy adorację codziennie, bo mamy mszę świętą o 17 i 18 i od 17.30 do 18 jest adoracja u nas codziennie, pół godziny, wtedy jest ksiądz konfesjonale, można skorzystać z sakramentu spowiedzi. Tu się otwiera kolejny taki temat, ja się bardzo cieszę z tego, że jest dużo spowiedzi w Glinojecku, naprawdę, to jest takie piękne, że to nie są jakieś spowiedzi, że ktoś nie był dwa lata czy pięć, ale generalnie dużo osób się spowiada co miesiąc, co dwa, co trzy miesiące. Więc wtedy jest możliwość spowiedzi, jak jest adoracja. Jest adoracja też, która została zaproponowana przez rycerzy Jana Pawła II. To jest taka u nas grupa.
Chorągiewi Niemiecka, tak jest. Jedna z pierwszych diecezji chyba.
Tak. Tatusiowie pani Marty, pani Moniki, to też są rycerze Jana Pawła II. Aha. I to jest taka adoracja przez nich zaproponowana. To jest adoracja nocna. Z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca.
Co miesiąc.
Tak, i wtedy też ludzie przychodzą od siódmej do siódmej, tak mniej więcej do siódmej rano. No, a teraz od adwentu wprowadzamy codzienną adorację od poniedziałku do piątku od godziny 18.30 do 21.00. No i już są osoby chętne.
No i teraz jestem ciekaw, czy to był pomysł na taką adorację ogłoszony, czy najpierw trzeba było poszukać ludzi, którzy będą chętni, no bo niedobrze jest, żeby Pan Jezus był sam w kościele. Są chętni?
Jedno i drugie. Ogłosiliśmy i szukamy osób i no, potrzebujemy rzeczywiście, tak jak mówisz, 50 osób, które by zapewniły ten czas. No i już kilka osób, czy kilkanaście osób jest, ale rzeczywiście ruszymy z adoracją, kiedy będą osoby.
Rozumiem. No tak z wiarą, ale i z rozumem, z rozsądkiem.
Tak, wiara i rozum musi być.
Jak dwa skrzydła.
Tak.
Słusznie. To ja zapytam, pani Marto, wspomnieliśmy tutaj o spowiedzi. Ja oczywiście nie pytam o spowiedź osobistą, ale tak patrząc z doświadczenia parafianki, czy rzeczywiście, jak tak spojrzeć w czasie mszy, te kolejki do konfesjonałów były, są, czy to jest rzeczywiście dużo ludzi? Tak osobistym, nie zwracam nigdy na to uwagi, no na to, ilu ludzi do kościoła
przychodzi. Przyznam szczerze, że nie zwracam uwagi, nie wiem, trudno jest mi to określić, bo zawsze jestem w miejscu, że stoję wcześniej, albo siedzę wcześniej w kościele.
Tak, konfesjonalno.
Tak, nie, trudno jest mi się odnieść.
Jak to wygląda z perspektywy parafianina, który siedzi w kościele i tak widzi, w tej niedzieli albo rok temu to się tyle nie spowiadało, jak w tym roku.
Ja mam trochę taką może perspektywę też Płocka. Nie chcę tutaj, broń Boże, jakoś mówić o Płocku źle, ale tam też były spowiedzi, ale tak ilościowo to jest takie imponujące. Mnie to bardzo cieszy osobiście.
Mhm. Co zatem idzie przyjmujących Komunię Świętą również?
Tak, jak było obliczenie teraz wiernych, to 51% z tych, którzy byli w kościele, przyjęło Komunię Świętą.
Myślę, że w statystykach polskich to dosyć duży procent.
Tak. Dużo u nas osób przyjmuje Komunię Świętą.
Mówiliśmy o adoracji, o Jezusie Eucharystycznym, razem z nami w studiu dzieci, wśród nich Ignacy, który przygotowuje się do trochę wcześniejszego niż może reszta jego rówieśników przyjęcia Komunii Świętej. Jest taka możliwość w parafii świętego Stanisława w Glinojecku?
Tak jest. Są osoby chętne, w tym mój nasz Ignaś oraz jeszcze jeden chłopiec o imieniu Grześ.
Skąd pomysł, skąd pragnienie, żeby Ignaś wcześniej przyjął komunię?
Ignaś, mając około 3 lat, będąc w kościele, zawsze chodził ze mną do Komunii Świętej. Jak przyjmowałam Komunię Świętą, zawsze mówi do mnie: mamo, ja też chcę. Więc stwierdziłam, że może to jest po prostu tylko chęć spróbowania, opłatka.
Dziecięca ciekawość,
tak. Ale okazuje się, że jednak chyba nie. Jednak to jest coś głębszego. Ignaś bardzo często pyta się o Pana Boga, o cierpienie, dlaczego tak się stało, że Pan Jezus ma tak tyle ran na ciele. Zadał mi pytanie, czemu mu nie pomogłam. I czy go to bolało. Także zadaje nam czasami takie trudne pytania, jak dla mnie. I te pytania zazwyczaj są w okresie Adwentu albo w niedzielę.
Czyli przy okazji bycia w kościele, patrzenia na tę rzeczywistość, na liturgię.
Tak.
I stąd narodził się pomysł, zaaprobowany zresztą przez księdza proboszcza i dopuszczony przez Kościół, żeby Ignacy troszkę wcześniej przyjął Komunię Świętą. Będzie jakieś przygotowanie?
Będzie przygotowanie.
Chcemy się przygotować w oparciu o 6 kateches. Ja chcę skorzystać z tego, co rok temu nam mówił na spotkaniu formacyjnym księży ksiądz Marcin Węcławski z Poznania. W moim odczuciu ma bardzo dobrze przygotowany materiał dla rodziców, bo też to przygotowanie dziecka do wczesnej komunii świętej, ono się odbywa w oparciu tak naprawdę o wiarę rodziców. Natomiast no właśnie, będziemy z tego materiału księdza Marcina Węcławskiego korzystać, ale no prawdą jest też to, że dzieci w wieku 5-6 lat mają taką bardzo piękną wrażliwość duchową i myślę, że warto gdzieś tam do tego sięgać i no wykorzystywać tą wrażliwość tutaj duchową, to co pani Monika też mówiła o Ignacym. No i spróbujemy, tak? Na razie mamy dwie osoby, ale można się jeszcze do nas zgłosić, dopisać.
Rodzice dzieci, które zadają im trudne pytania o Pana Boga i wiarę, bardzo mogą się zgłosić.
Tak. No to są bardzo trudne pytania. Tutaj Ignacy ostatnio zadał pytanie, gdzie jest ciało Pana Jezusa. No to są takie pytania niebanalne, nad którymi trzeba się pogłówkować.
No i to taki głos Pana Boga w domu, który przemawia czasami przez małe dziecko, przez Ignacego i skłaniający nas do zastanowienia się nad tymi rzeczami i poszukania tego Pana Boga także w naszej codzienności. Pani Moniko, wspomnieliśmy tutaj o Piśmie Świętym, o adoracji. Ja wiem, że w każdym domu właściwie katolickim jest gdzieś ta Księga Pisma Świętego, ale jest jakiś taki kontakt ze Słowem Bożym? Oprócz tych czytań niedzielnych, próbuje pani jakoś szukać, coś znaleźć w Piśmie Świętym? Były już takie próby podejścia?
Tak, były. U nas w parafii wcześniej, jak jeszcze był ksiądz proboszcz Rafał Pabich, były takie spotkania biblijne.
Aha.
I uczęszczałam na takie spotkania i czytamy. Czytam, czasami z dziećmi czytamy Pismo Święte. Mm-hmm. Także u nas w domu jest.
Proszę
Psalm
bardzo.
Psalm 23.
Psalm 23, tak.
Pan jest moim pasterzem.
Tak. Czego mi nie tak.
On idzie z owieczką, która jest losowana na niedzielnej mszy świętej.
A proszę bardzo.
Rodzin.
Taka, że tak powiem, językiem handlu, akcja marketingowa. Słowo Boże dla malucha, tak?
Tak.
Na czym akcja polega? Że w niedzielę?
W niedzielę, w czasie mszy świętej o 10:00 jest, dzieci otrzymują karteczki z wydawnictwa Świętego Wojciecha, tak fajnie wydane, tam odpowiadają na pytania, nie? Wkładają do takiej kuli, jest losowanie, które dziecko, co zostanie wylosowane, to otrzymuje owieczkę. Są trzy u nas owieczki, więc są losowane trzy osoby, troje dzieci. I z owieczką jest podana modlitwa, to jest właśnie Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, owieczka, pasterz.
I tak dzieci uczą się głębokiej teologii Pana Boga, dobrego pasterza.
I bardzo mi zależało na tym, żeby oczywiście ta owieczka też była w domu, ale żeby dziecko, tutaj Zuzia, Ignacy już wylosowali owieczkę, żeby też razem z rodzicami przez cały tydzień od niedzieli do soboty, żeby się modlić. No i modlą się.
Ignacy, co, modliłeś się?
Tak.
Pięknie. Psalm 23, Pan jest moim pasterzem. Mały Ignacy już o tym wie. My też, siostry i bracia, staramy się tego Pana Boga, dobrego pasterza poznawać i w tym pomagają nam dzisiejsi goście. Jeszcze jedna krótka przerwa muzyczna i spotykamy się. Troszkę o planach duszpasterskich powiemy, które nadchodzą w parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Gnojecku. Zostańcie z nami. To ostatnia część naszej audycji. Dobrze, że jesteście z nami, siostry i bracia. Proszę nie regulować, nie wyłączać odbiorników, bo teraz będą zapowiedzi. Pierwsze zapowiedzi nadchodzących wydarzeń w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Glinojecku. Wspomnieliśmy już o działalności Koła Miłosierdzia, które, znając sytuację ludzi potrzebujących w parafii, przekazuje im potrzebną pomoc. Czy jakaś pomoc w najbliższym czasie jest organizowana w ramach tego koła? Pani Monika.
Tak. W planach mamy zrobić wigilię dla osób samotnych. Wigilia będzie u nas w kościele w czwartą niedzielę Adwentu w podziemiach kościoła. Mhm. Przygotujemy poczęstunek, będziemy śpiewać kolędy.
O.
Będziemy miło, fajnie spędzać czas.
Czy to jest pierwszy raz taka akcja organizowana?
Tak, pierwszy raz.
Zachęcamy też do włączenia się w tę akcję. Kto jest jej pomysłodawcą, pani Marto?
Pomysłodawcą jest ksiądz proboszcz.
A, nie chciałem wyciągać tutaj z tablicy.
Tak, ksiądz proboszcz jest pomysłodawcą, a my tutaj jako grupa charytatywna oczywiście z przyjemnością się dołączymy, czy też pomożemy przygotować taką wigilię.
Poszukamy osób.
Poszukamy takich osób. Pewnie tutaj kolega jeszcze nie wie, ale mamy takiego kolegę w naszym właśnie kole, który odpowiada za logistykę i transport. I on pewnie przywiezie tę osobę.
Będzie przywoził ludzi na naszą wigilię.
Już tak.
Nie wymieniamy go z imienia, ale pewnie wie, jeśli nas słucha,
ale
tak?
Ale pewnie wie. I on nigdy zawsze jest chętny, także do takich przedsięwzięć, także mamy nadzieję, że właśnie przywiezie takie osoby, a my postaramy się zapewnić tutaj nasze koleżanki na pewno też z koła taką miłą, rodzinną atmosferę, taką namiastkę prawdziwej wigilii. Właściwie to jest jeszcze to wszystko tak na początku, więc pomysły dopiero się rodzą, a jeszcze tak pozostałe osoby na pewno coś od siebie dołożą.
Jasne. Takie piękne duszpasterstwo, bo takim duchem charytatywnym, ogarniającym i wspomagającym dysponuje bardziej kobieta niż mężczyzna raczej chyba, ale
zdecydowanie
duchem logistyki, pomagania takiego konkretnego i sprawności za kierownicą dysponują mężczyźni, to się tak pięknie łączy. Ile w sumie osób działa i współpracuje w kole Miłosierdzia?
No, w kole Miłosierdzia jest około 10 osób. Jest takich kilka stałych osób, niektóre się wymieniają, są takie osoby, które dołączają do nas na przykład na potrzeby jakiejś akcji, czy z jakiegoś powodu ktoś poczuje, że jest to dla niego ważna jakaś sytuacja i wtedy dołącza. Na przykład tak było w sytuacji, kiedy odbywał się kiermasz dla Michasia, zrobił nas się nagle chyba o dwa razy więcej niż właśnie w naszej grupie. No ale stałych osób jest około 10, większość kobiet, ale mamy też mężczyzn, właśnie, którzy nas tak
wspierają.
I czasami studzą nasze pomysły.
Bo najgorzej, jak kobieta w domu myśli, wszystko na mojej głowie. Nie, panowie, no też jesteśmy do pomocy, prawda? Czy w związku z tą planowaną akcją, czy potrzebujecie jakiejś pomocy, wsparcia? Można się w nią włączyć?
No na pewno będziemy potrzebować. Z tym, że trudno nam teraz konkretnie powiedzieć, jakiej pomocy, ale na pewno nam się przyda pomoc. Im więcej osób będzie zaangażowanych, tym będzie na pewno lepiej.
Ciekawsze.
To czwarta niedziela Adwentu, wigilia dla osób samotnych, ale Adwent tuż, Adwent cztery niedziele i przez cały Adwent również planujemy w kościele wydarzenie. No Adwent to roraty. Do tej pory roraty w Gnojecku, tak, codziennie, czy jak było z roratami do tej pory?
Dwa razy.
Dwa razy w tygodniu.
Okej. Od tego roku liturgicznego, od nowego roku, jak będą wyglądały roraty w Gnojecku?
Od poniedziałku
do soboty
od godziny 6:45. Zapraszamy wszystkich z lampionami, a później na wspólne śniadanie.
Rozumiem. Jest szansa, że dzieci wstaną tak wcześnie?
No to jest zawsze jakaś motywacja. Trochę się tego obawiamy, ale no jak nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieć.
Doświadczenia różnych parafii pokazuje, że pomysł rorad porannych, o dziwo, jakoś chwyta zawsze.
Tak, i też jest taką fajną rzeczą to śniadanie, które chcemy przygotować, bo to też taka okazja, żeby około tam o 7:30 się spotkać, zjeść kanapkę z Nutello i napić
kanapki z Nutello, słyszycie?
O, właśnie.
Napić się kakao i biec do szkoły, do zajęć.
Tak, tym razem nie z pustym brzuszkiem, tylko już najedzonym. Bardzo dobrze. To plany duszpasterskie i takie charytatywne, dobre myślenie o ubogich, o potrzebujących w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Gnojecku. Tak się ciepło zrobiło tego wieczoru, troszkę wilgotnego, zimnego i w ten taki, a nie inny wieczór atmosferę w naszych domach ocieplali nam w audycji Świętość Codzienności ksiądz Krzysztof Ruciński, pani Monika Nazar i pani Marta Kaprzyńska. Za udział dziękuję również Ignacemu i Zuzi, którzy dzielnie i cierpliwie asystowali swoim mamom w dzisiejszej audycji. Dzięki wam serdecznie.
Dziękujemy. Bardzo. Szczęść Boże i ja pozdrawiam wszystkich parafian parafii Glinojeck.
Do usłyszenia. Żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże.